Tato, tato, mě se netato, tato, tato.
My się nie cieszymy, że są osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, tylko jest dzień, chociaż jeden w roku, kiedy o nich mówimy, opowiadamy, jak można pomagać tym osobom, mówimy o tym, że te osoby wśród nas żyją, że są naszymi sąsiadami, że są przedszkolakami, że są studentami, po prostu, że są wśród nas. Mózgowe porażenie dziecięce jest to zespół objawów neurologicznych, który manifestuje się w przeróżny sposób. My z naszego doświadczenia w stowarzyszeniu już wiemy od dawna, że nie ma dwóch takich samych przypadków mózgowego porażenia. Każde dziecko, każdy człowiek z tym rodzajem niepełnosprawności jest inny. Natomiast powodem mózgowego porażenia dziecięcego jest najczęściej uraz okołoporodowy, bardzo często wcześniactwo. Są to osoby i z niepełnosprawnością intelektualną, są to osoby z różnymi deficytami wzroku, słuchu, mowy. Mamy bardzo wielu podopiecznych, którzy właśnie w wyniku uszkodzenia mózgu są osobami niemówiącymi, acz słyszącymi. Mózgowe porażenie dziecięce to jest właściwie wszystko.
Przyjechaliśmy do naszych przyjaciół, którzy podobnie jak mój syn zostali doświadczeni mózgowym porażeniem dziecięcym, ale ponieważ od wielu lat stanowimy dość taką ścisłą grupę, znamy się wszyscy. No i Lechu, mimo że trochę odskoczył, bo już jest starszy od niektórych, to chętnie tutaj wraca, żeby się zobaczyć z towarzystwem, żeby pogadać z rodzicami, ze swoimi kolegami, koleżankami. Właściwie sam termin mózgowe porażenie dziecięce jest, jak sądzę, dla większości osób sformułowaniem dość enigmatycznym, które tak naprawdę nie wiadomo, co oznacza. Ja przypominałam sobie siebie, kiedy Lechu się urodził, kiedy zapadła diagnoza, którą właśnie nazwano mózgowe porażenie dziecięce, to mimo, że byłam osobą po studiach, to jakby ten termin dla mnie oznaczał coś dziwnego. Pytałam się sama siebie, jak to, jakie porażenie? Przecież ja nie siedziałam na słońcu, kiedy byłam w ciąży. Lechu miał już 7 miesięcy. I przez te 7 miesięcy wszyscy lekarze z podstawowej poradni, pani doktor, która przychodziła do domu oglądać dziecko nowonarodzone, wszyscy twierdzili zgodnie, że rozwija się w sposób książkowy. Gdyby nie mój niepokój, powinien już robić jakieś inne rzeczy, które pierwsze dziecko umiało, już się podnosić, jakoś coś trzymać, a on tego nie robił. I wtedy zaczęłam być natrętna w stosunku do lekarzy i piłować ich, że się tym martwię, że się tamtym martwię. I w końcu doszło do zbadania dziecka. Okazało się, że badanie było bardzo, bardzo trywialne. Wystarczy dziecko podnieść do góry nogami i sprawdzić, czy ma tak zwany odruch obronny. Jeśli go nie ma, to znaczy już. To jest pierwsza rzecz, która mówi, że już jest coś nie tak. Jeśli dziecko nie wyciągnie rąk, nie podeprze się, spadając z góry na dół na głowę, to jest to sygnał, że coś jest w centralnym układzie nerwowym uszkodzone. Dopiero potem zaczynają się jakby obserwacje dziecka w kierunku tego, co jest uszkodzone, w jakim stopniu. I wtedy, kiedy Lechu się urodził, nie było takiej diagnostyki jak dzisiaj. Dzisiaj można już przy pomocy tomografów komputerowych wcześniej jakby zdiagnozować, jaki obszar mózgu został uszkodzony, za co odpowiada i tym podobne rzeczy. Mój syn jest w tej chwili na 5. roku informatyki, czyli za chwilę, powiedzmy, można tak powiedzieć, że za rok będzie osobą po 2 fakultetach, natomiast jest to rzecz nagminna, że osoby, które go nie znają, podchodzą do niego, głaszczą go po buzi i mówią, słoneczko, przyjechałeś tu, a nad morze przyjechałeś, widzisz. Syn ma już do tego jakiś dystans, ale ta złość z tego powodu, z powodu takiego traktowania, nie milknie w nim, nie? Potem gdzieś tam to reagowuje. To jest dość bolesne.
Chłopów bytów robi na dżembe. Agnieszka tutaj gra na tak zwanym jabarze. Staramy się tak wybierać instrumenty, żeby one były nie tylko muzycznie, dźwiękowo ciekawe, ale też szczególnie dla Agnieszki tutaj jest ciekawa faktura. To są nasiona. I Agnieszka sobie tak to pociera i przy okazji sobie też stymuluje sensorycznie dłonie. Grupę żurawina dżembe jest taka, że bardzo to przeżywa. Basia czasami, jak wie, że mamy jakiś występ, potrafi od paru dni już nie dosypiać, budzić się ze śpiewem, zasypiać. W zeszłym roku zaprosiliśmy kompozytora Piotra Orlińskiego na nasz występ, podsumowujący praktycznie 4 lata występów i prób grupy żurawina dżembe. I zainspirowany tym spotkaniem już w głowie obmyślał, jak tu stworzyć kompozycję. A że akurat był czas pisania projektów zamówień kompozytorskich, to zaproponował nam, że mógłby napisać coś dla nas. No i przysłuchiwał się, przypatrywał, jak gramy, na czym gramy, co śpiewamy, jak śpiewamy. Przez ponad rok trwała nasza współpraca i do dzisiaj jeszcze trwa. Żeby ten utwór stworzyć, żeby on był jak najbardziej inspirowany grupą, dźwiękami, zainteresowaniami, możliwościami i właśnie w taki sposób, żeby była stworzona ta kompozycja, żeby było tam miejsce na grę i śpiew naszej grupy. I postanowił też zaangażować do tego 24-osobowy chór i 3 solistów.
Każda mama cieszy się z każdego postępu, który dostrzeże u swojego dziecka. U dziecka zdrowego te postępy właściwie pojawiają się w każdej chwili. Z dnia na dzień, z minuty na minutę, jakaś nowa umiejętność, jakieś osiągnięcie, jakiś sukces. W przypadku dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na takie spektakularne sukcesy czasami trzeba długo, długo czekać. Bywają sytuacje, że no, nie można mówić o tak wielkich postępach. I tym bardziej dla każdej mamy liczy się nawet drobiazg. Celowy ruch do jakiegoś przedmiotu, maleńkie słowo, każdy dowód na to, że dziecko czuje, że kocha, że jest wdzięczne. Często bywa tak, sama tego doświadczam, że osoby 15, 20, 30-letnie potrzebują takiej pomocy opieki jak niemowlęta. Bardzo trudno jest o tak długodystansową cierpliwość, miłość, więc muszą być jakieś sytuacje, które to wynagradzają. Każdy uśmiech, każde dotknięcie, zatrzymanie wzroku to jest powód do radości, do tego, że następnego dnia wstaje się na nowo i robi się to samo.
Sympatyzujemy z Żurawinką. My jesteśmy fundacją, działamy na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i gdzieś tam spotkałyśmy się za nią Nowak na Facebooku i od roku wspieramy się. Cały czas możemy zdobywać nowe doświadczenia i nawzajem się od siebie uczyć, a jednocześnie myślę, że my jako osoby działające w NGO-sach zdajemy sobie też sprawę, że ważne jest to wsparcie takie nawet emocjonalne, które mamy. Borykamy się z podobnymi problemami i potrafimy zrozumieć nasze problemy też nawzajem. Fiona jest kojarzona z autyzmem, jest to nie do końca prawda. Na jednym z naszych obozów był chłopak z dziecięcym porażeniem mózgowym, wspinał się z nami po skałkach. Był to 18-latek, który po powrocie z naszego obozu poszedł do swojego profesora od WF-u w liceum i powiedział: proszę pana, nie wyobrażam sobie, żebym mógł nie ćwiczyć na WF-ie po 18 latach braku takiej aktywności. Ponieważ ja się wspinałem, to pan musi coś z tym zrobić. I nie dość, że miał napisany indywidualny program nauczania na następne 2 lata swojego pobytu w liceum, to w następnym roku przebiegł poznański półmaraton z dziecięcym porażeniem mózgowym. Można, można. I dlatego my jako fundacja jesteśmy otwarci na wszelkie typy niepełnosprawności. Czasami trzeba pokonać bariery, które są w nas samych, czy w rodzicach, czy w samych ich dzieciakach, które nie są rzeczywiste. Co innego, tutaj w Żurawince są dzieci z większymi trudnościami ruchowymi, ale również z takimi dzieciakami można korzystać z aktywności proponowanych przez Fionę. Wieszamy dzieciaki podczas pikników, na przykład Stowarzyszenia Potrafię Więcej, z którym również sympatyzujemy. Wieszamy je na drzewach, nawet w wózkach inwalidzkich. Także nie jest to powód do wykluczenia. Każdy człowiek ma prawo do uśmiechu, do radości, do takiej spontaniczności, a czasami wydaje nam się, że niepełnosprawność go wyklucza. To nie musi być prawda. Czasami trzeba tylko odpowiedzieć sobie na pytanie jak, a nie czy warto coś zrobić. Ja tutaj przyszłam z Agnieszką. Agnieszka prywatnie jest moją siostrą, ma dziecięce porażenie mózgowe, także gdzieś tam rodzinnie również sercem jestem otwarta na Żurawinkę i na jej działania. Przy czym Agnieszka jest w pełni sprawna ruchowo, a jej niepełnosprawność jest głównie niepełnosprawnością intelektualną, co również nie powoduje, że chce być gdzieś tam na marginesie i odwiedza ze mną różne miejsca. Byłyśmy na koncercie na 20-lecie Żurawinki w auli. Słuchałyśmy całego utworu, całego przedstawienia. Bardzo nam się podobało. A podobało się, wiem dlatego, że wytrzymała do końca, więc to jest bardzo wartościowe. Ja się urodziłam jak gdyby w zdrowej rodzinie, tam nie było niepełnosprawności. Agnieszka jest ode mnie młodsza, czyli doszła do mojego życia, ale na pewno wpłynęła zdecydowanie na to, co się ze mną działo w przeszłości i co się ze mną dzieje teraz. Niepełnosprawność w domu może wzbogacać, może otwierać horyzonty, może powodować, że szukamy jakichś nowych, alternatywnych rozwiązań, nie tylko komunikacyjnych. Życie z Agnieszką, to, która w tej chwili jest w naszym domu, w moim domu, ze mną, z mężem, z moją rodziną, to jest przede wszystkim kwestia logistyczna, która musi być na najwyższym poziomie opracowana, dograna, ale to też jest kwestia szacunku do osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ma tak samo swoje potrzeby, oczekiwania, ma prawo do powiedzenia nie, ma prawo do dokonywania wyborów, nawet jeśli one nie zawsze są dla nas wygodne. I myślę, że staram się na to zwracać uwagę i moim wolontariuszom fundacji, i rodzicom, których spotykam, że nie zawsze niepełnosprawność oznacza taką całkowitą podległość wobec naszych planów, naszych decyzji, szczególnie w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, która osoba taka ma większą trudność, żeby przebić się ze swoją potrzebą i żeby zakomunikować ją w taki sposób, żebyśmy my chcieli włączyć w jej życie, a nie tylko ciągnąć tą osobę za sobą, za rękę, naszym życiem, naszym torem. Myślę, że my z Agnieszką właśnie tego dla siebie nawzajem szukamy.
Gramy w grę, w której mogą grać osoby bardzo niesprawne ruchowo. Bo osoby, które nie mają możliwości wyrzutu takiej piłeczki skórkowej, która ma 275 gram i ma różne twardości, przepisy międzynarodowe dopuszczają tak zwany przyrząd pomocniczy, my to nazywamy rampą, ewentualnie rynną, i asystenta do tej gry. I właśnie tu kolegę próbuje trochę namówić, może załapie bakcyla i zacznie w to grać. Już mu kilka razy opowiadałem, ale nigdy nie miał możliwości zobaczenia tego jakby na żywo.
Bo mam się bardzo tylko jak ja studiuję, to ja mam mało czasu na treningi.
Są studenci niepełnosprawni, którzy jeżdżą na wózkach, nie mogą chodzić, nawet trudno im siedzieć, natomiast mają sprawność manualną taką, jakiej ja nie mam. I wtedy problem jest taki, że koleżanka czy kolega może tylko pomóc przewieźć z sali do sali lub jeżeli dana osoba poprosi, to pójść z nią tam coś załatwić, natomiast ta osoba manualnie jest sprawna, wyjmuje sobie wszystko, zjada drugie śniadanie, coś tam podjedzie do automatu, kupi sobie kawę. Tych rzeczy mój syn nie może zrobić, on jest całkowicie niesprawny ruchowo. Dlatego ja wychodziłam z założenia takiego, że nie mogę wymagać od osób obcych, od jego rówieśników, aby oni stali się jego opiekunami, bo to są rzeczy, które wręcz zawadzają o sprawy intymne. No, trzeba pójść do toalety, takie rzeczy. Jeśli są osoby niepełnosprawne, które na wózkach same jeżdżą, obracając koła rękoma lub poruszając się na wózkach elektrycznych, to te osoby na pewno w dużym procencie są w stanie wiele rzeczy dookoła siebie zrobić. Lechu tego nie może. Ja o tym wiedząc stwierdziłam, że po prostu szkoda czasu na szukanie kogoś, kto zastąpiłby mnie jako opiekun, bo to musiał być ktoś bardzo dobrze opłacony lub ktoś z przyjaciół, a osoby, która miałaby tyle czasu, nie mieliśmy wśród znajomych, wśród krewnych czy tak dalej. No więc jakby to była najprostsza sprawa. Stanę się ręką, nogą mojego syna, a on ma się uczyć. Ja nie mogę wymagać od młodych ludzi, którzy przyszli na studia, chcą być informatykami, a tu jakby no, stawia się ich w sytuacji niezręcznej, ja im podstawiam mojego syna i sobie idę. A oni po pierwsze nie rozumieją, co on mówi. Lechu jest na 5. roku. Do tej pory, proszę sobie wyobrazić, istnieją ludzie, którzy szli z nim rok w rok, którzy się ani razu do niego nie odezwali. Tak. I ja to rozumiem. No, chłopak jest w biegu, gdzieś tam pracuje w jakiejś firmie, tu przyleciał na ćwiczenia, facet coś od niego chce i zanim powie, to mówi i coś tam. on nie ma czasu go słuchać, więc dla niego jakby, no jestem adwokatem diabła teraz. Dla niego najprostszą sprawą jest udawać, że go nie słyszy. Nie? Moim celem jest to, że jeśli Lechu jest w stanie opanować wiedzę oraz umiejętności konieczne do skończenia tych studiów, to ja dostarczę mu wszystkie techniczne możliwości. Zatem stałam się jego notatnikiem, stałam się jego przyrządem do zaprowadzenia go do gabinetu na konsultacje. Nie ma w tej chwili takich warunków, aby cały świat, uczelnia, jakiś kurs studentów zwolnił wszystko tylko z powodu mojego syna. Zasada jest taka, ona obowiązuje w całym świecie. Chcesz tam w to środowisko wejść, jesteś tak bardzo niesprawny, a chcesz do nich należeć, to se poradź. Nie? Lechu by se sam beze mnie nie poradził, nie mogąc używać rąk, nie mogąc używać nóg i ledwo mówiąc. Pomyślałam, że to jest ostatnia rzecz, jaką ja mu mogę, dopóki żyje, dać. Być narzędziem, które zastąpi jego niesprawne ręce i jego niepłynną mowę, bo nawet wśród prowadzących zajęcia zdarzają się osoby takie, które niekoniecznie mają dużo czasu, żeby przeegzaminować osobę tak dysfunkcyjnie mówiącą i na przykład zamiast odbywać z nim egzamin i wyegzekwować od niego całą wiedzę do spodu, tak jak to powinno być, nie? To mówię, no to pan tu taki teścik napisze. Na szczęście jest to mniejszość. Ale Lechu na przykład najbardziej sobie ceni egzaminy, których odbył ileś już, gdzie profesor zamyka się z nim w sali i egzamin trwa 4 godziny. Są sytuacje, w których niektórzy prowadzący dopuszczają taką wersję egzaminu, że Lechu dostaje test, a oni się zgadzają na to, że ja siedzę obok i zaznaczam to, co on powie. Ale zawsze musimy wtedy wnosić o odbywanie egzaminu w osobnym pomieszczeniu, no bo razem ze wszystkimi w auli no Lechu nie może mówić cicho. Też są egzaminatorzy tak perfekcyjni, że muszą mieć zapis tego, co student mówi. To wtedy Lechu dyktuje, a ten egzaminator pisze. Najgorszym wyjściem jest, no to proszę pana, to tu jest test, tak, to proszę bardzo, tutaj pani oczywiście pomoże jako asystent, a ja wrócę za godzinę. To ja wrócę za godzinę, to przez tę godzinę może się 100 rzeczy zdarzyć, nie? Lecha życie jest inne, ono jest w sposób jakby przymusowy, związane ze mną. I to jest chyba największy problem, który w tej chwili widzimy oboje. Natomiast jest to problem no, nierozwiązywalny. No, nie da się tego rozwiązać odgórnie jakoś. I jeżeli zostaje tego samozaparcia i wytrzymałości jeszcze po to, żeby no, iść z tym dzieckiem jak najdłużej w taki sposób, aby dać możliwość uwidocznienia się wszystkich jego możliwości, bo nie ma nic straszniejszego dla mnie, niż to, że dziecko jakieś możliwości posiada, a one nie zostaną nigdy odkryte. Tylko dlatego, że on nie jest w stanie siebie wyrazić. Ja miałam taki przebłysk, jak Lechu był mały. Kiedyś mnie poprosił, mamo, czy ja mógłbym dotknąć mąki? Bo tam widział, że coś sypa mąkę. Co to jest mąka? I ja wtedy z przerażeniem stwierdziłam, że to, co każde dziecko, które się uczy życia, chodzenia, doświadcza samo, nikt mu tego nie musi przysuwać. Ono idzie, dotknie gorącego, się poparzy, wsadzi rękę do wody, wsadzi rękę do mąki. Moje dziecko tych doświadczeń nie będzie miało i nie będzie miało niczego, czego ja mu nie przyniosę pod nos. No ja po prostu musiałam za Lecha zrobić, nie? Żeby on doświadczył świata w ogóle, jaki jest. A czy będzie w stanie tę wiedzę spożytkować w dalszej części swojego życia? Jak sobie z tym poradzi? Bo nie da się ukryć, że moje możliwości będą już w tej chwili coraz mniejsze. Już wygłupiamy się, ale to jest prawda, kiedy ja mówię, Lechu, musisz być teraz coraz częściej moją głową. Pamiętać to, co ja zapominam. Dbać o to, co mojej uwadze umknie. Się wymieniamy. Bądź moją głową, ja będę twoimi nogami i rękoma. I tak żyjemy sobie.